naszym studio jest już ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II w diecezji łowickiej. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora i również proboszcza w parafii w Boczkach Chełmońskich,
tak,
w tejże diecezji. Witamy serdecznie.
No witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze. No i pytanie moje takie odbiegające od tematu pewnie dzisiejszego, ale chociaż nie, bo czas świąteczny. Jak parafia w Boczkach Chełmońskich się spisała przez święta i przed świętami?
Przepięknie, bardzo radośnie. Pierwsze moje święta w tej wspólnocie parafialnej. Naprawdę słowa wielkiego uznania. Przeżyłem bardzo radośnie pod względem duchowym. Wielka, naprawdę wielkie rzesze, bardzo dużo ludzi obecnych na Eucharystii, czy na pasterce, czy w rekolekcjach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, także i w te świąteczne dni. Już teraz za to bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Parafia niewielka, ale proboszcz nie czuje się tam na pewno sam, chociaż jest sam jako duszpasterz.
Absolutnie nie czuję się sam. Jest wielka troska, wielka życzliwość, dbałość, serdeczność, naprawdę.
Pozdrawiamy gorąco, wiemy, że byliście kiedyś, więc zapraszamy jeszcze kiedyś. Boczkowian, tak się nazywają, tak? Tak,
może... no, pewnie taka forma też jest.
Tak. I wracamy do tematu. Najbliższa niedziela, niedziela świętej rodziny. Pierwsza niedziela, można powiedzieć, po wielkim święcie Bożego Narodzenia. Jakie słowo Boże będziemy słyszeć?
Tak, bardzo właśnie pięknie się wpisuje w kalendarzu liturgicznym Kościoła, więc zwróćmy uwagę, że tak naprawdę w naszym życiu, bo przecież liturgia Kościoła jest naszym życiem, tym życiem pod względem duchowym. Że właśnie święto rodziny jest w czasie świąt Bożego Narodzenia. A święta Bożego Narodzenia to bez wątpienia najbardziej rodzinne dni w roku. Często pokonujemy dziesiątki, setki, a w przypadku osób przebywających na co dzień za granicą, to i nawet tysiące kilometrów, aby spotkać się ze swoimi bliskimi. Z większą mocą, a czasami może całkiem już na nowo, odzywa się miłość między małżonkami, rodzicami a dziećmi, pomiędzy najbliższymi w tym świętym, świątecznym i rodzinnym czasie. W te piękne dni cichną wszelkie kłótnie i spory, a wraz z zapalonymi światełkami gaśnie gniew. Rodzinność tych świąt uwidacznia się w tajemnicy wcielenia. Oto niepojęty Bóg, odwieczne słowo Boga Ojca, zstąpił z nieba i przyszedł na ten świat poprzez ziemską rodzinę, rodząc się, wzrastając i wychowując na rękach swoich ziemskich rodziców. W sposób naturalny niedziela po Bożym Narodzeniu jest obchodzona jako święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Dzięki temu zostaje przedłużona ta radość bożonarodzeniowa i w ten Dzień Pański, który częstokroć jako jedyny w tygodniu, gromadzi całą rodzinę przy jednym stole. Niedzielna liturgia słowa, którą już wysłuchamy w tej audycji, ukazuje nam wartość i piękno rodziny, jej wzajemną relację, także i obowiązki, w tym szacunek i posłuszeństwo, a nade wszystko pragnienie bycia razem, a także, co w dzisiejszych czasach jest być może najistotniejsze, że rodzina to mama, tata i dziecko, czy też dzieci, a nie, jak się próbuje to wręcz wcisnąć w nasze myślenie, rodzic jeden, rodzic dwa i ich dążenie do adopcji. Poprzez modlitwę do Ducha Świętego przygotujmy się do słuchania Słowa Bożego przewidzianego na najbliższą niedzielę, na święto świętej rodziny, by wspólnie czytając i rozważając to słowo wzrastać w wierze.
Przybądź Duchu Święty. niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca gości, słodkie orzeźwienie.
Wysłuchajmy pierwszego czytania, które usłyszymy w niedzielnej liturgii Słowa. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony sługa mój, u mnie, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu urodziła Sara, imię Izaak. Oto słowo Boże. W całym Starym Testamencie, a w Księdze Rodzaju w sposób szczególny, możemy zauważyć wielką staranność, wielką dbałość o posiadanie dzieci, potomstwa. Dokładano do tego wszelkiego starania, a wielodzietność w rodzinie była traktowana jako wyraz szczególnego Bożego błogosławieństwa. Dlaczego tak? Otóż musimy pamiętać, że wiara w nieśmiertelność człowieka, w życie wieczne, bardzo stopniowo dojrzewała. Gdy czytamy Pismo Święte, tutaj myślę o Starym Testamencie, widzimy ewolucję tej myśli. Dopiero w ostatnich, najmłodszych księgach Starego Testamentu, pochodzących z połowy III wieku i nieco późniejszych, jest powiedziane wprost, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Początkowo jednak, czyli kilkaset lat wcześniej, ta wiara nie była jednak tak powszechnie dzielona. Na marginesie zwróćmy uwagę, że jeszcze w czasach Pana Jezusa było pewne ugrupowanie religijne, a mianowicie Saduceusze, którzy oczywiście praktykowali, chodzili do świątyni, składali ofiary, wierzyli w Boga, ale uważali, że nie ma zmartwychwstania i nie ma życia po śmierci. Tak też i w pewnych przekonaniach było w czasach Starego Testamentu. Jak zatem żyje człowiek? Co sprawia, że jego imię trwa na ziemi? Otóż właśnie posiadanie potomstwa. Dzieci, które przekazują życie dalszym pokoleniom, sprawiają, że człowiek żyje. Żyje nie tylko w pamięci swoich potomnych, kolejnych pokoleń, ale niejako żyje ich duchem. Sytuacja zgoła odwrotna, gdy pewne małżeństwo, gdy człowiek nie miał dzieci, oczywiście to było odbierane jako znak Bożej kary, czy nawet przekleństwa. I znowuż spójrzmy na Nowy Testament. Gdy Elżbieta dowiedziała się, znaczy stała się brzemienną, zaszła w ciążę i miała porodzić świętego Jana Chrzciciela, właśnie mówi, że dziękuję Bogu, że zdjął z niej tą hańbę. I właśnie takich niepłodnych małżonków widzimy w tym pierwszym czytaniu na święto świętej rodziny. Abram, czyli późniejszy Abraham i Sara. Bóg powołał Abrahama. Kazał mu wyjść, opuszczając wszystko ze swojej ziemi rodzinnej i iść do kraju, który dopiero będzie mu wskazany. Abram szedł w nieznane. Szedł jedynie za głosem Bożym. I tak jak to słyszeliśmy w tym czytaniu, uwierzył i Pan poczytał mu za zasługę. Jednak samo powołanie może być przez człowieka realizowane w pełnym wymiarze z wiarą, jako odpowiedź na Boży głos. Gorzej, jeżeli Boży głos, czy ta nowina, którą Bóg przedstawia, dotyczy bezpośrednio kondycji człowieka. I to też widzimy w tym czytaniu. Oto Bóg zapowiada Abrahamowi, że jego nagroda będzie wielka. I właśnie w tym starotestamentowym myśleniu Abraham mówi o tym, że on jest u kresu życia i jego dni nie będą przedłużone przez potomstwo, więc taka nagroda w zasadzie na nic mu się zda. Bowiem mówi, nie dałeś mi potomka. I Bóg zapowiada, że jednak życie Abrahama i jego małżonki, Sary, a oboje już byli podeszli w latach, byli leciwi, zmieni się, bo wreszcie doczekają się upragnionego dziecka, upragnionego syna. I końcowe dzisiaj to czytanie, które już słyszymy jako zapowiedź niedzielnego czytania, widzimy tę radość. Abraham i Sara nadają swojemu synowi imię Izaak, co można by było spróbować przetłumaczyć na język polski jako Radosław, ten, który właśnie jest radujący się, czy wręcz śmiejący się, czyli dający zadowolenie. W ten sposób zostaje objawiona prawda o rodzinie. Abraham i Sara, małżeństwo, stają się rodziną w tym, właśnie w pełnym tego słowa znaczeniu, gdy doczekali się syna. Ale Księga Rodzaju, czyli już Stary Testament, pokazuje nam, że dziecko jest darem pochodzącym od Boga. I w święto świętej rodziny w szczególny sposób należy o tym pamiętać. Wysłuchajmy drugiego czytania, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto słowo Boże. To krótkie czytanie z listu do Hebrajczyków streszcza bardzo długą historię o Abrahamie, opowiedzianą aż w 11 rozdziałach Księgi Rodzaju, w rozdziałach od 12 do 22. Warto najpierw jednak zwrócić uwagę, skąd pochodzi drugie niedzielne czytanie. To 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który jest przepiękną relekturą, to znaczy ponownym odczytaniem historii biblijnej. I to odczytaniem historii w duchu wiary. Autor tego listu przywołuje szereg postaci Starego Testamentu, ukazując ich jako świadków, ba nawet więcej, jako bohaterów wiary, którzy zwyciężyli, nawet i w tym patrząc z ziemskiego punktu widzenia, dzięki wierze. Że dzięki wierze dokonali także rzeczy niezwykłych, niezapomnianych, które były głoszone i sławione w czasach Starego Testamentu i przetrwały one także i do naszych czasów. W końcu ta wiara, którą wychwala i dostrzega przede wszystkim u tej niezliczonej postaci Starego Testamentu, pozwoliła im żyć. Właśnie to, co odnosiło się do poprzedniego czytania, o tym ewoluowaniu wiary w życie wieczne. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju była mowa, że to życie trwało poprzez kolejne pokolenia, poprzez zrodzenie dzieci. Autor listu do Hebrajczyków już z perspektywy Nowego Testamentu życie dostrzega dzięki wierze. I tutaj jako świadków wiary przywołuje ponownie te same postaci. Abrahama i Sary. Mówiąc o Abrahamie, że wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie, że Sara dzięki wierze, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia, ale także autor listu do Hebrajczyków przywołuje to jedno z najbardziej znamiennych, jedno z ważniejszych wydarzeń starotestamentowych, a mianowicie złożenie Izaaka w ofierze. Pierwsze czytanie, to z Księgi Rodzaju, przypomniało nam prawdę, że Bóg jest dawcą życia, że dziecko w małżeństwie, w rodzinie jest jego darem. Z kolei drugie czytanie, to z listu do Hebrajczyków, przypomina o tym wydarzeniu, iż Bóg, wystawiając Abrahama na próbę, teraz żąda niejako, mówiąc w cudzysłowie, zwrotu tego daru, sprawdzając wiarę, ufność Abrahama, sprawdzając także jego miłość ojcowską. Abraham pokonuje jedno i drugie. Oddaje Bogu, przynajmniej jest gotów do złożenia Izaaka w ofierze. Ale gdy może z ludzkiego punktu widzenia ta miłość cierpiała, to wzrastała wiara. Czytamy bowiem, że pomyślał, czy też wiedział, wierzył, iż Bóg jest mocen wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał Izaaka na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W kontekście święta świętej rodziny to czytanie pokazuje nam, że wszystko to, co jest w rodzinie, co stanowi wartość, jest darem Bożym, ale powinno także być ofiarowane Bogu. A jeżeli będzie ofiarowane Bogu, to będzie wtedy i pobłogosławione. I ostatecznie każdy trud, każda niemoc, każda słabość zostanie przemieniona na chwałę, na zwycięstwo. Tak jak było w życiu Chrystusa, który przeszedł przez mękę i śmierć, by wejść do chwały zmartwychwstania. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twojemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84. rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko, według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Ewangelia, którą wysłuchaliśmy, jest nam dobrze znana z modlitwy różańcowej. To jedna z tajemnic radosnych różańca świętego. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Tradycja umieszcza, zgodnie z prawem Starego Testamentu, to wydarzenie po 40 dniach od narodzenia. Dlatego też w liturgii Kościoła mamy osobne święto. Ofiarowanie Pańskie, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Ewangelia rozpoczyna się od odniesienia do Starego Testamentu. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Warto może zwrócić uwagę na kontekst tego przepisu prawa Starego Testamentu, gdzie wedle którego ofiarowano pierworodnego Syna Panu Bogu. Otóż ten zapis znajdujemy w Księdze Wyjścia w 13 rozdziale. Czytamy tam w wersecie 2. Poświęćcie, to są słowa Pana Boga skierowane do Mojżesza, poświęćcie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. I dalej w wersecie 12. I oddasz wszelkie pierwocina łona matki dla Pana i wszelki płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. 13 rozdział to kontekst wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wcześniej są opisane plagi, które miały doprowadzić Faraona i Egipcjan do opamiętania się. Wcześniej jest opisana także noc paschalna, noc wyjścia Izraelitów z domu niewoli. I darem dziękczynnym dla Pana Boga, dziękczynnym za wybawienie z niewoli, za możliwość wyjścia z Egiptu, było właśnie poświęcenie, czyli przedstawienie i ofiarowanie Panu w świątyni pierworodnego syna. Dlaczego pierworodnego? Jako owoc, pierwszy owoc miłości małżonków, kobiety i mężczyzny. W przekonaniu z myśli biblijnej Starego Testamentu pierworodny zawierał niejako najwięcej tych sił witalnych przejętych od swoich rodziców. Więc ten, który był najbardziej mężny, najbardziej zdolny, był przedstawiany i ofiarowany Panu, poświęcony. Czyli należał do Pana. I rodzice Jezusa, Maryja i święty Józef, wypełniają ten przepis Starego Testamentu. Ale to jest nie tylko wypełnienie przepisu, bowiem wypełnianie przepisów należało do ludzi. A oto tak naprawdę co się dzieje wtedy, gdy Jezus jest wnoszony na rękach swoich rodziców, na rękach Maryi do świątyni. W księdze proroka Malachiasza, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, czytamy zapowiedź, że oto nagle do swojej świątyni przybędzie Pan. Na marginesie mówiąc, właśnie to proroctwo jest odczytywane w liturgii słowa 2 lutego, czyli w święto ofiarowania. Właśnie do swojej świątyni przybywa Pan. Można dodać wreszcie. W Starym Testamencie wierzono, że w tej świątyni wybudowanej przez króla Salomona, później odbudowywanej po zniszczeniach w trakcie niewoli babilońskiej, przebywa rzeczywiście Pan. I pielgrzymowanie do świątyni było wielką radością każdego pobożnego Izraelit. Tak na przykład zaczyna się psalm 122. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. I oto stoją już nasze stopy w bramach Twoich, Jeruzalem. Ale wypełnienie tej nadziei, tego głębokiego przekonania wiary, że w świątyni jest prawdziwie Pan, nastąpiło po raz pierwszy właśnie w tej scenie, w scenie ofiarowania. Rodzice Jezusa, Józef i Maryja, wypełniają prawo. Ale zwróćmy uwagę, jak są oni zaangażowani, jak uczestniczą w tym w sposób czynny. Właśnie jako rodzice, jako matka i ojciec, jako małżonkowie, oblubienica i oblubieniec. Oto Maryja, jako matka, niesie w swoich ramionach dzieciątko Jezus. Józef, z ziemskiego punktu widzenia ojciec, ale opiekun Pana Jezusa, niesie dar przewidziany właśnie z tym obrzędem. Dwa młode gołębie. Więc Józef i Maryja jako małżonkowie, ale także jako ludzie religijni, wierzący, są zaangażowani. I przyjście Pana do swojej świątyni budzi wiarę, ale także daje wielką radość i jest spełnieniem proroctw Starego Testamentu. I te proroctwa odczytują ci, którzy są podeszli w latach, osoby starsze, a więc także w symbolice biblijnej ci, którzy są naznaczeni mądrością życiową. Symeon i prorokini Anna, którzy chwalą i błogosławią Boga za wypełnienie proroctw.
Szukając Słowa Bożego, audycja o Słowie Bożym w najbliższą niedzielę. Naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, biblista. Drodzy Państwo, rozmawiamy już teraz na antenie. Numery 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, słuchamy, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech będzie pochwalony Jezus
już
Chrystus
pan,
i Maryja.
Już pan się witał, panie Andrzeju. Prosimy o pytanie, tak? Nie o wykład, tylko jakieś pytanie, refleksja.
Dobrze, krótko. Bo piękna pieśń była, która nawiązuje bardzo też do tych czytań. I zaczęliśmy od Abrama, który uwierzył Panu i Pan mu to poczytał za zasługę. Tutaj przedstawiony jest człowiek, całe Pismo Święte pokazuje ludzi, którzy wierzą Bogu, żyją Bogiem i odpowiadają na Boże Słowo, tak jak to zrobił starzec Symeon, który, na którym spoczywał Duch Święty i ten Duch Święty mu objawił pewne rzeczy, gdyż był przygotowany Symeon na to, żeby spotkać Pana Boga. Z kolei w proroctwie jest powiedziane, że ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu, na znak, któremu sprzeciwiać będą i na jaw wyjdą zamysły, gdy zacznie Pan Jezus przemawiać. Widzimy, że Pan Jezus mówił o tym, że się nikt do Królestwa Bożego nie dostanie, kto się nie narodzi z wody i z ducha. I jeśli ktoś właśnie nie ma Ducha Bożego, a działa w religii i nie ma tego Ducha Bożego i nie potrafi odczytać go, to jak Bóg zaczyna mówić, to wtedy ci, którzy są w religii, a powinni go przyjąć, bo przyszedł do swoich, powinien, no może na boku im wytłumaczyć, wiecie, to się tak robi tamto, to
tak,
trochę...
Tak, panie Żyju, którzy są w religii, to tak jakoś dziwnym językiem pan trochę do nas mówi. Na pewno zgadzamy się, że ta kolęda jest bliska nam, bo rzeczywiście serce człowieka nie jest zamknięte na Pana Boga. Ale tutaj bardziej dzisiaj patrzymy na rodzinę, prawda, i Jezusa, który pokazany
tak,
jest...
Tak, i w tym kluczu starają się też interpretować czytania. Oczywiście tutaj proroctwo Symeona, ono jest niezmiernie ważne, ono zapowiada, można powiedzieć, wręcz streszcza misję, posłannictwo Pana Jezusa, z tym, że pamiętajmy też na kontekst liturgiczny. Te czytania zostały dobrane na święto świętej rodziny. One także pojawią się w innym kontekście, na przykład, tak jak wspomniałem, ta Ewangelia jest odczytywana 2 lutego, czyli w święto ofiarowania pańskiego. Tam wtedy może bardziej należy zwrócić uwagę na samo proroctwo. Natomiast tu chodziło mi o uchwycenie roli i posłannictwa rodziny. Właśnie jak Józef i Maryja wypełniają prawo jako małżonkowie, jako rodzice, jak są czynnie zaangażowani w tych sprawach kultycznych.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Proszę bardzo, słuchamy, szukając Słowa Bożego, audycja w Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Moja refleksja jest taka, że Pan Bóg jest wspólnotą i do wspólnoty powołuje także człowieka. I przykładem takiej wspólnoty, wśród wielu form wspólnoty, jest także rodzina, która jest źródłem realizacji ludzkich pragnień, jednak spójnych ze sugestiami Boga Stwórcy, które można odczytywać między innymi w słowa skierowanych do człowieka w akcie stwórczym. Mnóżcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I realizację tego wskazania można przeprowadzać harmonijnie tylko w rodzinie i przy poważnym wsparciu wiarą, bo Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za zasługę. Wiara w moim rozumieniu uświadamia, że można otrzymywać w darze takie rzeczy, które przekraczają zdolności rozpoznawcze ludzkiego umysłu. Wiara wyzwala także takie siły, które są tajemnicą, a jednocześnie one są siłą napędową do tego, aby zaufać Bogu, a także pozwalają przyjąć każdy wariant Bożego rozwiązania, gdyż na tym polega zaufanie Bogu. Nie zawsze to, o co się modlimy, się spełnia, ale Pan Bóg wie, co dla nas jest dobre. I rodzina jest tym szczególnym miejscem, gdzie dzieje się dużo spraw. Między innymi jest zagrożenie rodziny rozbiciem, a wiara staje się spoiwem dla rodziny, drogowskazem codzienności, a całościowo ujmując, staje się błogosławieństwem. I na koniec mam pytanie, właśnie na temat. W kolędzie Cicha Noc śpiewamy takie słowa: a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. No ale przecież ona nie była sama, ona była w rodzinie. I nie umiem zrozumieć tego, może ksiądz mi wytłumaczy, dlaczego jest to słowo już te czuwa sama uśmiechnięta. To tyle z mojej strony, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panie Pawle, szczęść Boże.
Tak, dziękuję panu Pawłowi. Może najpierw pewne dopowiedzenie, bo zabrakło bardzo ważnej łaski, bardzo ważnej rzeczy w tej wypowiedzi. Oczywiście rodzina jest wspólnotą, mająca odwzorowywać tę wspólnotę osób boskich w Trójcy Świętej. Ma przykazane już od samego początku, jako pierwsze przykazanie Pana Boga, dar płodności. Oczywiście żyje wiarą, która dokonuje rzeczy niemożliwych. Jeszcze tutaj pan Paweł wspomniał o modlitwie. Tak, ale w całej tej wypowiedzi, bo słuchałem bardzo uważnie, zabrakło słowa miłość. To wszystko jest możliwe, czyli rodzina będzie wspólnotą, będzie rzeczywiście uczestniczyć w boskim zamyśle, właśnie w tym boskim dziele stwórczym poprzez dar płodności, rzeczywiście będzie w pełni żyła wiarą i dobrze, skutecznie się modliła, kiedy będzie scalona miłością. Natomiast co do tego kolędowego pytania, no przyznam się, że tak nie umiem odpowiedzieć, dokonać tutaj właściwej egzegezy tej części, tej strofy kolędowej. Myślę tutaj, że sam, nie chodzi o, że sam, jako sama, że była sama przy tym żłóbku w stajence betlejemskiej, tylko sam jako tutaj odmiana formy zaimka zwrotnego. Mówimy uśmiechać się, to jest strona zwrotna w naszym języku, w przeciwieństwie na przykład do, że ktoś jest uśmiechnięty, to jest strona bierna. Albo uśmiecha się do kogoś, czyli strona czynna. Że sama uśmiechnięta jako po prostu inny sposób, poetycki sposób, pasujący do budowy tutaj, prawda,
no dość kolenda, że muszą być rymy, prawda,
tak,
zachowane.
Tak, musi być rym tak, prawda, zachowana ilość
to nie jest encyklika papieska,
więc
prawda,
tutaj kolenda. Tak, że można coś rozbudowywać, to nie jest opowiadanie. To jest forma poetycka. I tutaj sam jako forma zaimka zwrotnego, czyli uśmiechać się, czyli sama uśmiechnięta.
Ja pamiętam też takie, no i to się już utrwaliło tak, był Józef Stary, potem Józef tak. Święty lepiej, no bo tak. Może nie był taki stary, niektórych to starość Józefa też dotykała, no ale mamy święty i niech będzie, tak. Prawda? I, tak. To ale grunt, żeby śpiewać, żeby
zmiany,
się cieszyć.
Zmiany, które tak. Tam próbowano też i w czasach komunistycznych, prawda? Przeprowadzać, żeby świętość świętej rodziny, także obnażyć świętą rodzinę ze świętości.
Tak, tylko wiadomo, święto sześciu króli to już jest przesada, nie możemy
to
akceptować.
To już po prostu jest,
bo to jest niedouczenie.
Ignorancja, tak.
Natomiast mamy telefony, bardzo prosimy, szukamy Słowa Bożego, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi,
i zawsze.
Mówi Elżbieta z Lublina.
Witamy Pani.
Ja chciałam powiedzieć tak bardzo króciutką taką moją refleksję na te właśnie czytania o świętej rodzinie, że one mi tak unaoczniają ten największy grzech człowieka XXI wieku, jakim jest pycha, że tak się dzieje to, co na zachodzie widzimy, to, co też i u nas w rodzinach, że to człowiek jest sam sobie takim przewodnikiem, nawet właśnie w tej komórce, która jest właśnie powołana przez Boga, bo rodzina jest powołana przez Boga, że wszystko decydują ludzie poprzez swoje egoizmy. Jest czas na miłość, jest czas na wtedy będzie dziecko, kiedy my chcemy, kiedy będzie już wszystko ułożone, kiedy będzie mieszkanie, samochód i tak dalej, i tak dalej. I to mi właśnie pokazuje, że przecież my mamy wzory, bo my mamy Pismo Święte, my mamy tych ludzi, którzy tak wierzyli Bogu i wierzyli słowom, a my mamy te obietnice wszystkie wypełnione, więc mamy niejako, jesteśmy świadkami dowodów i w dalszym ciągu popełniamy ten bardzo wielki grzech pychy, że decydujemy sami. A jeżeli sami decydujemy bez modlenia, bez proszenia Boga, bez błogosławieństwa, no to są takie efekty, jakie są. Smutne efekty, ale też jest też taka nadzieja, że właśnie, że pewne rzeczy zawsze Bóg też, jeżeli się modlimy wszyscy inni za to, żeby te rodziny przetrwały, żeby nasza polska rodzina przetrwała, to Bóg i tak to wypełni. I mnie ta nadzieja trzyma przy życiu. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią.
Tak. Bóg zapłać serdecznie za tą refleksję.
Bóg zapłać. Dziękujemy. I kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo. Niestety radio włączone. Bardzo prosimy, żeby na czas już połączenia radio wyłączyć i słuchać już. To są słuchawce. Proszę bardzo. Prosimy, Radio Maria, bardzo proszę.
Ale co?
Niestety, no włączone radio, 20 kilka lat już o tym mówiłem, przypominamy, żeby przyciszać, kiedy mówimy. Bardzo prosimy, Radio Maria, kolejne połączenie.
No to ale no, naciśnij to jeszcze raz, moim się.
Proszę bardzo, halo. No niestety, nie słyszymy się. Na dwa telefony nie da rady, panie Krzysztofie. Albo jeden wybieramy numer, albo drugi. Bo no tak jest świat stworzony, że możemy tylko przez jeden telefon mówić w jednym momencie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Kto jest z nami?
Wojtek z Krakowa.
Proszę bardzo, panie Wojciechu, tylko proszę przyciszyć już radio z tyłu, dobrze, żeby nie przeszkadzać.
Radio jest włączone. Ja chciałem tylko do tej kolędy, co ten pan pytał, że czuwa sama Matka Święta, więc to jest tłumaczenie z niemieckiego. I w niemieckiej kolędzie jest czuwa tylko Hochheilige Par, to znaczy święta para. Nie wiem, dlaczego w polskim przetłumaczono to inaczej. Była też taka wersja, że śpiewano Dziecię śpi, Józef śpi, czuwa tylko Matka Święta. Więc to jest po prostu błąd tłumaczenia, bo w oryginale jest Heilige Par, święta para.
No właśnie, a pierwowzór był w języku niemieckim, wiemy.
Tak, to jest
austriacki. Tak, właśnie.
Dobrze, panie Wojciechu, dziękujemy za oświecenie nas.
To dziękujemy
w tym
bardzo.
Momencie. No właśnie, czyli tłumaczenie jest nieraz ofiarą prawdziwości, prawda, tekst.
Tak, no zawsze ktoś, kto tłumaczy tekst, staje przed wielkimi dylematami. Poza tym inaczej tłumaczy się na przykład tekst narracyjny, opowiadanie, a inaczej poezję, której trzeba zachować na przykład, czy może należy zachować rym, a jeszcze bardziej rytm, ilość sylab, jeszcze rozłożenie akcentów. To jest rzecz bardzo trudna i też no, należy do inwencji tłumacza. Ale dziękujemy. Tutaj to już mamy, prawda, zwróconą uwagę, że...
A pamiętajmy, że melodia jest ta sama.
A melodia ta sama, tak. Musi się zgadzać ilość sylab.
Ale zamykamy kwestię kolędy, żebyśmy się na tym tylko nie skupili, bo mamy piękne, wspaniałe słowo Boże na niedzielę świętej rodziny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie pytanie, powstało, czy Maria Matka Boża, jak podążała do świętej Elżbiety, czy mogła się z nią podzielić tym, że było zwiastowanie i że anioł do niej przyszedł? po prostu i oznajmi jej, że stanie się matką Zbawiciela. Czy to możemy w ogóle tak myśleć sobie? To tyle. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie pani Teresie. Bez wątpienia tak. Maryja dzieli się obecnością Pana Jezusa, będącego jeszcze w jej łonie, czyli przed narodzeniem, ale zwróćmy uwagę na słowa powitania świętej Elżbiety. Otóż gdy Maryja weszła do domu Zachariasza, do domu Elżbiety, święta Elżbieta mówi: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. O tym te słowa wypowiada święta Elżbieta, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi. To jest odpowiedź świętej Elżbiety i ta odpowiedź, te bardzo piękne słowa, które my notabene przecież powtarzamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo, świadczą, że święta Elżbieta wie o błogosławionym stanie Maryi i co ją spotkało. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja zatem mogła podzielić się swoją radością, opisując scenę zwiastowania, albo, co także jest możliwe, skoro w scenie zwiastowania Maryja dowiedziała się o tym, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym, że spodziewa się dziecka, to takie objawienie, to już oczywiście są nasze ludzkie domysły, ale które wysnuwamy na podstawie tekstu biblijnego. Takie objawienie, prawda, o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny mogło być także udzielone w podobny sposób świętej Elżbiecie.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Bardzo prosimy. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę w tym liście do Hebrajczyków. Abraham tęskno wyczekiwał miasta na silnych fundamentach zbudowanego, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Ja pamiętam, że papieże, którzy byli w Polsce, zwracali nam na to uwagę, Europie zwracali uwagę, że silne państwo można zbudować właśnie na fundamencie, którym jest Pan Bóg. I to przesłanie jest aktualne dzisiaj chyba w Europie bardzo. Tak mi się wydaje, to jest bardzo ważne zdanie, które jest cały czas aktualne, bo my jesteśmy, ktoś to nazwał w Europie, niepłodni. Czyli jesteśmy taką starą już Europą, która, można powiedzieć, w jakiś sposób umiera. I to zdanie jest bardzo ważnym przesłaniem. Czy ksiądz doktor się zgadza z tym? Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Tak, jak najbardziej się zgadzam. Tutaj gratuluję panu Januszowi, ponieważ rozumiem, że zapoznał się z całym 11 rozdziałem listu do Hebrajczyków. Tego wersetu, to jest werset 10 z tego rozdziału, oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Pan Bóg, nie ma w tym czytaniu, które usłyszymy jako drugie czytanie w niedzielnej liturgii słowa. Nie zostało ono odczytane także ze zrozumiałego względu w tym programie, w tej audycji. Oczywiście to pokazuje wiarę Abrahama. Oczekiwał miasta zbudowanego na silnych fundamentach. A przypomnijmy sobie, kim był Abraham. To jeszcze Abraham prowadził jeszcze koczowniczy, nomadyczny tryb życia, przechodził z miejsca na miejsce. Oczywiście wybierał pewne miejsca na dłuższy pobyt, jednak mimo wszystko jeszcze tak w tej myśli kulturowej, społecznej nie ma takiej stałej formy życia, jakim jest na przykład miasto. Przynajmniej tak, jak to czytamy w historii o Abrahamie. I teraz Abraham oczekuje właśnie potomstwa, które da mu nieśmiertelność, ale oczekuje, że będzie ono także stabilne. To znaczy właśnie zbuduje miasto, którego fundamentem jest Pan Bóg. I oczywiście przenosząc to na dzisiejsze realia, odnosząc do naszej sytuacji, zatrzymajmy się już tylko na sytuacji kulturowej czy społecznej, w ogólnym wymiarze, w powszechnym wymiarze, jak najbardziej należy to odnieść do tego, co mówili papieże. I tak jest społeczne nauczanie Kościoła, że rzeczywiście trwałe miasto w szerokim tego słowa znaczeniu, nie jako konkretna społeczność, ale powiedzmy jako naród, rzeczywiście będzie trwał, jeżeli ta społeczność będzie budowana na Bożym fundamencie, na prawie Bożym.
No i też cały czas mamy świadomość tego, że to, co mówimy na każdym spotkaniu, prawda, ze Słowem Bożym, że to Słowo Boże, Ewangelia nie jest, prawda, opisana jako historia Pana Jezusa, jako biografia, którą sobie czytamy, tylko jest ku zbudowaniu naszych serc i umocnieniu w wierze.
Tak.
Prawda, żebyśmy, są tylko nieliczne fakty, cuda spisane, natomiast po to, żeby nasza wiara była wzmocniona, ożywiona, a to nie jest, jakby się chciało widzieć, prawda, po kolei jakiś tam, tak jak mamy gdzieś serial, prawda, odcinek po odcinku, z Matka Boża, spotykania i tak dalej, to nie jest ku temu.
Słowo Boże jest żywe i skuteczne, to znaczy wciąż aktualne.
A my ciągle jeszcze odbieramy telefony, rozmawiamy w czasie, czy po naszej tutaj katechezie, że tak powiem, bo to nazywamy katechezę, interpretację Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, niedzielę Świętej Rodziny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Troszkę głośniej, jeśli można.
Dariusz Zamościa.
Witam, panie Dariuszu.
Witam księdza prowadzącego, ojca profesora. Ja chciałem się tutaj tak, prawda, zobrazować i trochę i dopytać, bo tutaj jest, prawda, w Abrahamie pokazane jest w takim obrazie Abrahama, że Abraham ma opuścić, prawda, dom swojego ojca i pójść w drogę nieznaną, tak? Opuścisz dom swojego ojca i pójdziesz, dokąd ci wskaże, w drogę nieznaną. I tutaj, jeżeli chodzi o świętą Maryję i świętego Józefa, to Józef nie obcował z Maryją, prawda, dopóki nie powiła syna. Czyli jakby Jezus Chrystus jest synem Józefa, ale to jest troszkę w inny sposób synem Józefa, jakoby przybranym synem. I teraz chciałem się tutaj dopytać, prawda, bo jeżeli ta droga Abrahama jest nieznana, czyli droga w zaufaniu, w miłości Bożej, w zaufaniu, w miłości i w drogę Bogą, w Bożą, to czy tutaj właśnie te potomstwo jako Izaak, prawda, czy Izaak nie jest o wiele mniejszym potomstwem, prawda? Bo tutaj na to wskazuje, że Maryja właśnie bez udziału jakby Józefa rodzi syna. To czy te potomstwo, przecież w ogóle potomstwo jest o wiele większe, jak nieznana jest droga, w którą wychodzi Abraham, tak potomstwo jego jest większe, o wiele większe niż potomstwo Izaaka, tak samo nieznane. I tutaj, jeżeli chodzi o potomstwo, to chodzi tylko o jedno potomstwo, o jedynego potomka, którym jest Chrystus. Więc dlatego tutaj ta święta rodzina, jakby tutaj, prawda, ta droga ludzka przez rodzinę, to troszkę wsparta jest jakby światłością Bożą i obietnicą Bożą, że końcem tej drogi i będzie to, co było początkiem.
Tak, ale troszkę, panie Dariuszu, pan tutaj zrobił taki troszkę slalom myślowy. Mówimy, że to jest święta rodzina, więc tutaj nie ma żadnego porównania ani do Abrahama, tak, w sensie takim, żeby co do równości.
Tak, ale jeżeli można jaśniej sformułować pytanie, bo pewne rzeczy widzę wymagają doprecyzowania, to za moment, ale jaka jest...
Panie Dariuszu, o co chodzi panu dokładnie, niech pan nam powie.
Jakie jest pytanie?
O to chodzi, że po prostu potomkiem Józefa, znaczy nie dlatego, że obcował z Maryją, jest Jezus Chrystus, ale że Jezus Chrystus jest odwiecznym Bogiem, więc przez tą drogę Abrahama jest też objawiony jako odwieczny Bóg. Czyli nie takim potomkiem jak Izaak jest potomkiem Abrahama, ale takim potomkiem jak Chrystus jest potomstwem Abrahama. Czyli to ta rodzina jest jakby zespolona jednocześnie ludzka z rodziną boską przez wiarę w Chrystusa. I o to mi chodzi. Czy to tak można też rozumować?
Mówi pan o rodzinie Abrahama, tak?
W tym pytaniu. I też o rodzinie... No o rodzinie Abrahama, tak, o rodzinie Abrahama. Bo Abraham jakby wychodzi w tą drogę, prawda? I że ta droga, która jest nieznaną drogą, bo Abraham nie zna, dokąd idzie, mu ufa Bogu, prawda? I to w tą drogę można wpisać, w miejsce tej drogi postawić Chrystusa. I że to też jest potomstwo jakby Jego. Czyli niezliczone, większe niż gwiazdy na niebie, więcej niż gwiazdy na niebie, a to chodzi o jednego, o Chrystusa, który rodzi się z Maryi. Jest jakby zapowiedzią, Abraham jakby zapowiedzią Maryi. I też naszą zapowiedzią naszego jakby końca poznawania obecności Chrystusa na ziemi.
Tak.
Może tak, bo to jest strasznie trudne. Ja się też trochę zakręciłem, ale to jest strasznie trudne. To jest taki jakby, no, trochę labirynt wiszowy.
To lepiej tak, tak daleko nie wychodzić.
Tak, ale po kolei rzeczywiście tutaj w dużej mierze jak najbardziej, chociaż może trudny ten tok myślowy, ale przede wszystkim zacznijmy od tego. Abraham, rzecz znamienna, że jest uznawany za ojca wszystkich wierzących. I tak na niego na przykład my patrzymy, chrześcijanie, ale również i w społeczności żydowskiej Abraham jest, prawda, tym pierwszym, którym uwierzył i jest pierwszym, jest ojcem wszystkich wierzących. Tak samo go zresztą nazywa święty Paweł w swoich listach, w liście do Rzymian, że jest ojcem wszystkich wierzących. Warto sobie przypomnieć, że Pan Jezus w rozmowie z Żydami w Ewangelii Janowej odnosi się do Abrahama i że Abraham rozradował się, tutaj przypomnijmy sobie imię Izaak, co o nim mówiłem, że próbując to imię przetłumaczyć, to jest, można było przetłumaczyć Radosław, czy też może Śmiechosław, chyba taka forma też naszego imienia słowiańskiego istnieje, że Abraham, mówi Pan Jezus, rozradował się, to jest nawiązanie do narodzin Izaaka, gdy ujrzał mój dzień. Oczywiście Żydzi nie mogą tego zrozumieć i pytają się, prawda, z przekąsem, jak to 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś, prawda? Od czasów Abrahama do czasów Pana Jezusa minęły jakieś 1800 lat, więc tu pytanie zadane z wielką ironią. Ale właśnie, Stary Testament jest dla nas cenny i stanowi objawienie poprzez co? Poprzez to, że zapowiada nam wydarzenia, które w pełnym świetle rozbłysną w Nowym Testamencie. Bez Starego Testamentu nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego pełni objawienia w Chrystusie i Jego czasach, które się dokonały. Mówimy o wypełnianiu proroctw, ale Jezus nie tylko wypełnił proroctwa, te Izajaszowe, które odczytujemy w Boże Narodzenie, że oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Nie tylko te. Również Jezus objawia i dokonuje w pełni wydarzenia, które już miały miejsce w Starym Testamencie, jak na przykład ofiara Izaaka. Ona znajdzie swoje wypełnienie w ofierze Jezusa Chrystusa. I teraz na ile zrozumiałem treść pytania? Abraham idzie w nieznane, słyszy Boży głos. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w Księdze Rodzaju, w przypadku historii Abrahama, Bóg nie tyle się objawia Abrahamowi, ile raczej Abraham doświadcza głosu. Abraham słyszy Boga. Na to bardzo pięknie zwrócił uwagę święty Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim. i Abraham rzeczywiście idzie, słysząc głos Boga, w nieznane. I można powiedzieć, że cały czas nie tylko to przechodzenie z miejsca na miejsce, z Ur Chaldejskiego, czyli z dzisiejszego Iraku, na tereny dzisiejszego Izraela, do ziemi Kanaan, ale także przecież pójście w nieznane, co się dokładnie wydarzy, było złożenie Izaaka w ofierze, o czym mówi drugie niedzielne czytanie. Natomiast Maryja, także i Józef, oczywiście z ziemskiego punktu widzenia były to w jakiejś mierze wydarzenia nieznane, jednak zostają one rozświetlone przez ich jeszcze pełniejszą wiarę, niż miała ona miejsce w życiu Abrahama, w przypadku Abrahama. Maryja wyraża pełną zgodę, mówiąc: niech mi się stanie według Twego słowa, oto ja służebnica Pańska. Święty Józef, którego należy też nazwać pokornym sługą Pańskim, może takich słów nie wypowiada bezpośrednio, ale jego postawa, jego czyny wyraźnie wskazują, że także podejmuje wszystko z wiarą. Poczynając od tego pierwszego polecenia: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć Twojej małżonki Maryi do siebie. A zatem tak należy patrzeć, że w Starym Testamencie mamy pewne wydarzenia, które nabierają głębokiego sensu i wypełniają się w Nowym Testamencie, w życiu Jezusa. Natomiast tutaj też bym zwrócił uwagę na ostrożność wypowiadaniu pewnych sformułowań, że na przykład Józef nie współżył z Maryją aż do czasu, kiedy porodziła Jezusa. Wierzymy i wyznajemy dziewictwo Maryi zarówno przed narodzeniem Pana Jezusa, jak i po narodzeniu. A więc tutaj o współżyciu nie może być mowy, natomiast o tym stałym towarzyszeniu, tym oblubieńczym towarzyszeniu, jak najbardziej.
Księże doktorze, no przed nami piękna niedziela, kiedy patrzymy na rodzinę, rodzinę tak wspaniałą, bo świętą, ale wzór dla naszych rodzin, no i polecamy rodziny całego świata, tak bardzo atakowane. To, co pochodzi od Boga, to, co jest proste w swoich założeniach, a zarazem tak bardzo cudowne, jest atakowane przez świat, przez zło, no i tutaj jest potrzeba oczywiście szatana, tak, który nienawidzi tego, co dobre, nienawidzi tego, że właśnie z rodzin wychodzi przyszłość świata i Kościoła również.
Tak. No widzimy, jak bardzo chce się zniszczyć obecnie rodzinę, ośmieszyć, prawda, małżeństwo, przypisując, prawda, jakiś skrajny tradycjonalizm czy inne formy.
Ostatnia katecheza w tym roku, ostatnie spotkanie tak. ze Słowem Bożym, jeśli chodzi o audycję, więc pozdrowienia, życzenia. Tak. Jestem przywilej tutaj gościa. Bardzo prosimy,
że tak, rzeczywiście, tak właśnie jadąc dzisiaj do studia, myślałem, że w ten rok, pomyślałem o tym, że ten rok kończy się w sposób niezwykle piękny. Kończy się Dniem Pańskim, niedzielą. Czyli dniem, który przenosi nas myślami ku życiu przyszłemu, prawda? Otwiera nas poprzez niedzielną Eucharystię na tajemnicę nieba. W dodatku kończy się świętem świętej rodziny, a więc spojrzeniem na rodzinę, która z kolei stanowi, prawda, o przyszłości, o teraźniejszości i przyszłości tutaj w tym ziemskim wymiarze. Myślę, że to jest bardzo szczególny moment, by wspomnieć, każdy z nas by wspomniał swoich rodziców i podziękował im za dar życia i za dar wychowania, bo takie też jest przesłanie tej niedzieli, niedzieli świętej rodziny. Dlatego wyraźmy wdzięczność swoim rodzicom. Na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam swoją mamę, Teresę. Pozdrawiam także tych wszystkich, którzy na różnych szczeblach dbają o rodziny, walcząc o ich godność, jedność, a także i dobrobyt w tym ziemskim, ekonomicznym wymiarze. Widzimy, że rzeczywiście takiego starania w naszej ojczyźnie nie brakuje. A skoro jest to ostatnia audycja, to niech Pan Bóg błogosławi wszystkim słuchaczom Radia Maryja. I ta audycja, jakże pożyteczna, w której szukamy słowa, czyli Chrystusa, niech trwa i niech się rozwija. Przekazuję także serdeczne pozdrowienia i wyrazy modlitewnej pamięci wszystkim rodzinom, wszystkim mieszkańcom parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich.
Za podziękujemy. Nasz gość, ksiądz dr Mariusz Majdziński, szukając Słowa Bożego.